dzisiaj?
Sam nie wiem, co powiedzieć.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Widzisz, jaka sekwencja?
Chyba pijany jest normalnie.
A, pijany albo niespełna rozumu, jak to się zawsze mówiło. Witam serdecznie, to jest 512 odcinek Jesus Podcastu, a 512 no jednak w serduszkach geeków technologicznych ma specjalne miejsce.
No, można powiedzieć, że jest to odcinek januleuszowy.
Troszkę januleuszowy, to dokładnie. Nie przygotowaliśmy nic na tą okazję, ale to jest tradycja Jesus Podcastu, że na żadną okazję się nic nie przygotowuje. Poza oczywiście bardzo interesującymi tematami z dziedzin technologii, kultury, techniki i coś tam jeszcze.
No to już każdy sobie sam oceni, czy to jest faktycznie interesujące, czy nie.
Ja w każdym odcinku pada, zawsze mówię o tym, że przygotowałem tematy i mam nadzieję, że będą ciekawe.
Znaczy wiesz, to, że nawet coś jest nieciekawe, to też ma swoje plusy, bo jeśli ktoś na przykład słucha sobie naszego podcastu do snu, albo podczas jazdy samochodem, to nie, to zasypianie nie jest wskazane. No ale może przynajmniej się zrelaksuje, bo posłucha sobie naszych monotonnych głosów, pomyśli sobie, o właśnie o taki szum mi chodziło.
No to prawda, no. Czasem można być też szumem. Przygotowałaś na dzisiaj trochę techniki, kącik swój.
Owszem.
Bardzo proszę, zacznijmy od tego.
Dobrze. Dziś w kąciku trochę techniki chciałabym porozmawiać o kalendarzu. Czyli o tym, jak sobie organizujemy życie na co dzień. Ja używam kalendarza Google, który mam spięty z moim kalendarzem telefonie typu iPhone, niedawna w nowym telefonie, do
no
czego
tak,
jeszcze wrócimy.
Jeszcze o tym tak powinniśmy gadać.
I ponieważ mi jest łatwiej się zorientować, co należy do kogo i co jest czyje, bo nie tylko własne wydarzenia mam w tym kalendarzu, ale również twoje niektóre, albo nasze wspólne, albo rzeczy dotyczące naszego dziecka, to ja sobie utworzyłam w Google kilka kalendarzy i każdy oznaczyłam innym kolorem. I tak na przykład przedszkole mam oznaczone zupełnie innym kolorem, czyli dni i godziny, w jakich nasze dziecko jest w przedszkolu. Mhm. Ewentualnie, czy coś trzeba przygotować na dany dzień, na przykład jakiś strój specjalny, albo odrobić jakieś zadanie, nie dajcie boginie, albo ubrać się na przykład w jakiś konkretny kolor, bo też tak czasami jest, że jest dzień kropki, albo dzień pomarańczowy, albo jakiś tam. Albo jest sesja zdjęciowa i trzeba przygotować strój pasujący do zaplanowanego tła.
Strasznie dużo pracy jest po stronie rodziców.
Ja bym nie powiedziała, że strasznie, ale no są to rzeczy, o których trzeba pamiętać. Mhm. No i łatwiej mi się po prostu zerka do tego mojego kalendarza w telefonie, kiedy widzę właśnie, że na przykład niebieskie to jest twoje, a zielone to moje, a takie ciemnomalinowe to jest nasze wspólne. No i my sobie też pododawaliśmy dostępy w tych niektórych kalendarzach, tak żeby każdy z nas mogło do drugiego zajrzeć, a czasami coś też dopisać albo zedytować. I to nam bardzo ułatwia życie. Ale my prowadzimy tak naprawdę dwa kalendarze równolegle.
Czas mam wątpliwość, czy to jest dobry pomysł, ale mów.
Okej. Okay. Bo mamy właśnie sobie ten w wersji elektronicznej.
Tak.
I oprócz tego mamy również kalendarz taki suchościeralny w kuchni na lodówce, który sobie uzupełniamy no, na najbliższe powiedzmy kilka tygodni, no bo tam się mieści jeden miesiąc. Sami musimy tam sobie wpisać numery dni tygodnia, no bo to jest taki uniwersalna tabelka. I też różnymi kolorami markerów zapisujemy rzeczy, które dotyczą różnych członków rodziny. Dziecko ma swój kolor, ty masz swój, ja mam swój, inny kolor jest jeszcze na coś, co dotyczy naszej całej rodziny i inny jest jak, który dotyczy na przykład tylko rodziców.
Tak.
I to nam się bardzo sprawnie, bardzo sprawdza, uważam. Jest to dobry system, dobry do tego, żeby pamiętać, co się dzieje regularnie, żeby mieć taki nawyk wpisywania wszystkiego, co zaplanujemy. Dzięki temu nie musimy potem potwierdzać, czego ja bardzo nie lubię. Jak ja nie lubię potwierdzania. Ktoś do mnie dzwoni i potwierdza mi, że jutro na pewno będę u tego fryzjera. No tak, przecież te włosy mi i tak urosły. Trzeba je obciąć, panie. Dla mnie to jest święte. Ja nie jestem królową Elżbietą, żeby mi wypadały ważne rzeczy z dnia na dzień.
Jak nie, to odwołam.
Właśnie. No. Może się umówmy, że domyślnie jesteśmy potwierdzeni, a jak się nie potwierdzi, to wtedy ja dam znać. Jak ja bardzo nie lubię, jak do mnie dzwonią na dzień przed z klinik, z salonów i z różnych takich miejsc, z warsztatów. W każdym razie nam to wewnętrznie się sprawdza. No i mamy taką zasadę, że jeżeli czegoś nie ma w kalendarzu, to tego po prostu nie ma. Więc jeżeli na przykład mój mąż umówi się z jakimś kolegą i nie wpisze tego do kalendarza i potem mi nagle mówi, ale ja przecież dzisiaj wychodzę. Ja mówię, wait a minute. Mm-hmm. Czy to jest w kalendarzu? Nie widzę, więc nie sądzę. No jesteśmy na tyle elastyczni, że on w tej chwili może to wpisać do tego kalendarza i powiedzmy, że się ewentualnie zgodzę na to wyjście. Mm-hmm. Tak naprawdę to my się z tego śmiemy, bo u nas nie ma czegoś takiego jak zgadzanie się na cudze plany. Po prostu je wspólnie ustalamy i tyle. A nie ma wydawania zezwoleń ani przepustek, tak jak u niektórych.
Może trzeba będzie wprowadzić, zobaczymy.
No, zobaczymy. Na razie nam się sprawdza bez. I polecam ten sposób. Trochę mnie zainspirował do tego kalendarza suchościeralnego tekst w książce Pani swojego czasu, czyli Oli Budzyńskiej, pod tytułem Dzieci i czas. Mhm. Ponieważ on uczy właśnie również dorosłych, tego nawyku. Czyli tego, że planowanie życia rodzinnego czy różnych wydarzeń może się odbywać wspólnie, że dziecko, nawet małe, jest świadome tego, że istnieje coś takiego jak kalendarz. Jak jest bardzo małe, no to przy okazji uczy się dni tygodnia, miesięcy, rozróżniania, kiedy jest dzień roboczy, dzień wolny i tak dalej.
I... O, przepraszam, że ci przerwę, tylko dorzucę, bo nie mówiłem ci poza antenium, to powiem ci na antenie, o, że wczoraj nasz syn powiedział wszystkie dni tygodnia po kolei. Uh-huh. Bo i ja mówię, a skąd ty to wiesz? A on mówi, nauczyłem się w przedszkolu.
No to wspaniale, bardzo fajnie, cieszę się, że już zna. Nie wymagamy tego od niego, ale on sam dla własnego zdrowia i własnej wygody rozróżnia dni weekendowe od dni weekendowych, ponieważ weekendy ma pewne przywileje, których w dni pozostałe nie może realizować.
Tato, czy dzisiaj jest weekend? Codziennie słyszę to pytanie.
Nie,
no
codziennie.
Nie, codziennie, ale dość często. Szczególnie jak jest chory, bo wtedy mu się zaburza ten taki rytm. Nie?
Jak zostaje w domu, tak, to wtedy nie ma pewności, czy jest weekend, czy nie. W każdym razie to jest bardzo dobry sposób właśnie na to, żeby dzieci przyzwyczajały się do tego, że istnieje coś takiego jak organizacja wspólnego życia, istnieje coś takiego jak planowanie i one wtedy też, im będą starsze, tym więcej będą miały oczywiście autonomii w tym planowaniu, ale dzięki temu nauczy ich to właśnie takiego rodzinnego ustalania planów. Tego, że to trzeba robić z wyprzedzeniem, tego, że to trzeba czasem właśnie ustalić, czy to na pewno wszystkim pasuje, czy możemy w dany dzień, nie wiem, wygospodarować trochę czasu dla siebie i tak dalej. I myślę, że to też uczy takiego wzajemnego poszanowania właśnie swojego czasu. Tego, że w ogóle zauważamy się i rozumiemy, że są rzeczy, które na przykład wolimy robić wspólnie, a są rzeczy, które są ok, jeżeli każdy sobie zrobi na przykład sam albo tylko z jednym członkiem rodziny. I myślę, że to po prostu bardzo ułatwia życie. Również na przyszłość.
Na pewno.
Także stosujemy taki system dwufazowy, bym powiedziała. Jakby bo to nie jest dwuetapowy, tylko dwutorowy, tak. Mhm. Że jakby te same informacje są w głównym kalendarzu, czyli tym e-kalendarzu i w tym, który jest na lodówce.
No i to też jak nawet wizualnie dzięki temu, że on jest na lodówce, często jesteśmy w kuchni, jakby spoglądanie na ten kalendarz jest częstą praktyką. To też pokazuje dzięki temu, że używamy różnokolorowych mazaków, to też widzimy na przykład, nie wiem, no czy na przykład moja żona nie wychodzi za często i przez ostatnie 4 tygodnie wychodziła, a ja nie wychodziłem w ogóle, no to takie rzeczy jest łatwo zidentyfikować, bo czasem się o tym zapomina. Natomiast no ja mam trochę problem właśnie z dwutorowością tego. To znaczy, że no dla mnie idealnie by było, gdyby ten elektroniczny kalendarz miał znaczy automatycznie się jakoś, wiesz, wyświetlał na lodówce w taki sposób, żeby można było nadal cały czas na niego patrzeć, ale żeby nie trzeba było wpisywać tych rzeczy w dwóch miejscach. I jakby to jest dla mnie jakieś tam takie zamieszanie. I ja widziałem różnego rodzaju rozwiązania. Między innymi na TikToku dość często mi się pojawiają takie reklamy ekranu po prostu, który wiesza się, wiesz, dotykowego, który się wiesza na ścianie i to jest taki śmieszne, bo to jest ekran z zainstalowaną aplikacją kalendarza, gdzie po prostu wpisujesz ręcznie, czy pojawia się tam klawiatura ekranowa, nie wiem, czy to jest Android, czy cokolwiek. No w każdym razie jedynym zastosowaniem tego ekranu jest to, że wyświetla kalendarz, w którym są wydarzenia, które tam wpiszemy. No i ma też integrację oczywiście z kalendarzami w telefonach całej rodziny, więc jak wpiszesz coś na tym ekranie w domu, no to we wszystkich tych kalendarzach to wydarzenie się pojawia. No i to jest jakby spoko, ale z drugiej strony cały czas włączony ekran w domu to raz, że żre prąd, a dwa, że no bez sensu mieć kolejny ekran w domu tylko do jednej rzeczy. No to uważam, że to jest trochę przegięcie. I nawet myślałem o takich, bo ja na przykład zdarza mi się, że jestem gdzieś poza domem i czy to chcę wpisać jakieś zadanie, że ja coś mam do zrobienia, no to wtedy muszę pamiętać, że jak wrócę do domu, to muszę je jeszcze wpisać na tym fizycznym kalendarzu. Czy nawet chcę sprawdzić, czy danego dnia jest wolna dziura i można coś dopisać, no to sprawdzam w tym elektronicznym, ale nie mam pewności, czy na pewno jak ty wpisałaś na przykład coś na tablicy, to czy to na pewno ma reprezentację w tej wersji elektronicznej? No bo po prostu czasem można zapomnieć, czasem coś z rozpędu się tylko wpisuje tu. No i po prostu jest tutaj kilka punktów, które mogą generować jakieś tam, wiesz, problemy z tymi wydarzeniami. Więc no nie wiem, może to powinien być kalendarz typu inteligentny papier, taki e-ink, jak w Kindlu, na którym też można pisać, bo są teraz takie czytniki nawet z rysikami, że możesz pisać po tym papierze i on jakby pokazuje ci to, co napisałaś. I e-ink, no to już nie jest taki ekran świecący jak każdy inny. Baterii bardzo mało zabiera, bo tak naprawdę ten papier elektroniczny bierze baterię tylko wtedy, jeżeli coś się na tym ekranie zmienia. Jak on stoi w miejscu i ma już wpisane te wszystkie, wiesz, wizualnie pokazane wydarzenia i tak dalej, no to on nie będzie brał praktycznie w ogóle prądu. On dopiero, jeżeli coś na nich zmienisz, to faktycznie potrzebuje się odświeżyć i to odświeżenie zabiera prąd. Więc to może taki e-ink. Myślałem jeszcze o innym rozwiązaniu, żeby na przykład mieć przynajmniej to potwierdzenie, że w wersji fizycznej nie ma nie ma na pewno nic więcej niż w elektronicznej, to na przykład wstawić kamerę gdzieś, która jest skierowana na lodówkę i wtedy nawet jak jestem gdzieś zdalnie, no to mogę przynajmniej sobie na tym telefonie sprawdzić, wiesz, czy na pewno w kalendarzu faktycznie jest czysto, czy nie. No bo jakby no jakoś to trzeba sprawdzić. Mogę też do ciebie zadzwonić, wiadomo, no ale...
W najgorszym wypadku, tak. No, możesz już w jakieś ekstremum cię złapie to
znając
wtedy.
Siebie, jak reagujesz na moje pytania dotyczące kalendarzowych spraw, no to jest rzeczywiście plan Z.
Myślę, że na pytaniach można było skończyć to zdanie. Tylko, że w naszym przypadku ten kalendarz online'owy jest jakby priorytetem. Ja na przykład zawsze do niego najpierw wpisuję rzeczy, no bo telefon mam zawsze przy sobie. Nie zawsze jestem w kuchni przy lodówce, wbrew temu, co ludzie mówią na mieście i wbrew temu, gdzie moje miejsce. Więc najpierw zawsze wpisuję wszystko do kalendarza w telefonie, a potem, zresztą kalendarz w telefonie tak naprawdę obejmuje wiele lat, prawda? No bo tam nie mam żadnych ograniczeń co do tego, jaki okres tam się znajduje. Natomiast na tym kalendarzu na lodówce mamy tylko miesiąc, a czasami tylko dwa najbliższe tygodnie, bo już jesteśmy w połowie miesiąca na przykład. Więc ten kalendarz na lodówce to jest taki na naprawdę bieżące najbliższe dni i do niego ja zawsze dopisuję rzeczy, powiedzmy przepisując z tego kalendarza cyfrowego. Więc ten cyfrowy jest zawsze numer jeden. Także ten też masz zawsze przy sobie i no to w nim zawsze najpierw sprawdzasz, nie? Ja odkryłam na przykład też taką fajną funkcję, bo nie zawsze wpisujemy zupełnie nowe rzeczy do kalendarza, tylko często coś powtarzamy. Na przykład mamy, nie wiem, regularną wizytę u lekarza albo jakiś trening, ale nie jest to coś, co może być wydarzeniem cyklicznym, bo nie odbywa się zawsze w ten sam dzień albo o tej samej godzinie, tylko po prostu typu wizyta u fryzjera. Nie? No tak naprawdę to raz jest raz w miesiącu, raz jest raz na 3 tygodnie, raz na 2 miesiące, różnie. Więc ja, żeby nie musieć wpisywać tego samego wielokrotnie, a ja wpisuję nie tylko samą nazwę tego wydarzenia, ale wpisuję też sobie adres albo konkretne przypomnienie z danym wyprzedzeniem. Wpisuję też do konkretnego kalendarza, czyli odpowiednim kolorem oznaczam i tak dalej. To odkryłam taką funkcję jak właśnie powielanie wydarzeń. I na przykład, nie wiem, załóżmy, jak kończę sesję na terapii i umawiam się na kolejne spotkanie, bo się umawiam ze spotkania na spotkanie, to wtedy właśnie jakby tą dzisiejszą terapię powielam. Mhm. Ona mi się wtedy, druga, identyczna, pojawia w tym samym dniu, a potem wchodzę w jedno z tych wydarzeń i po prostu edytuję tam tylko datę i godzinę.
No tak.
A reszta mam dokładnie tak samo.
Okay.
Także wystarczy przytrzymać palcem to wydarzenie i się pojawia funkcja powiel, a potem już tylko data, godzina załatwione, cała reszta jest taka sama i ona kopiuje dokładnie wszystko, jeżeli tam jest jakiś link podpięty albo jakieś notatki, albo jakiekolwiek inne rzeczy, to to wszystko się przenosi razem.
No fajne. Ja na przykład inaczej wpisuję wydarzenia, które są niecykliczne, ale powtarzalne raz na jakiś czas, bo przez to, że mam już jakiś tam system nazywania tych wydarzeń, to jeżeli wpiszę pierwsze dwie czy trzy litery, tworząc zupełnie nowe wydarzenie już, to on, przynajmniej Apple w kalendarzu, wyświetla taką podpowiedź, że może ci chodzi o takie i jest tytuł, są godziny wpisane wstępnie tylko w dniu, w którym tworzysz to nowe wydarzenie. Czyli jak już ja mam, mój mózg działa tak, że po prostu ja wchodzę w dzień, w którym to się ma wydarzyć, klikam nowe wydarzenie i wtedy, wiesz, zaczynam wpisywać i jak klikniesz to ci też uzupełnia, ale no nie mam pewności, czy uzupełni też te wszystkie poboczne rzeczy, tak jak miejsce, czy link i tak dalej. Może tak, ale no nie wiem, bo nigdy ja aż takich
ja
bogatych
tak
nie robię.
Ja tak wcześniej robiłam, ale niestety przez to, że on sugeruje również datę i godzinę i to nie jest zawsze tu i teraz.
Aha.
To ja czasami na przykład albo nie zauważyłam, co on zasugerował i to mi się wpisało w zupełnie złym miejscu. Potem nie jestem już w stanie tego zweryfikować, gdzie to powinno być. Więc ja wolę, jak on mi nie wpisze nic, albo mi wpisze tak właśnie to samo, co mam teraz, czyli dwa mam identyczne i wtedy wiem, że jedno z nich muszę zmienić. Bo już mi się tak zdarzało, że miałam wpisane na przykład, nie wiem, w zły dzień. Ostatnio na przykład poszłam na pedikur dzień wcześniej i byłam bardzo zdziwiona, że mojej pani Karoliny nie ma i piszę do niej SMS-a i będzie pani? Ona mówi, ale ja mam dzisiaj wolne, my się jutro widzimy. I ja już nie jestem w stanie teraz sprawdzić, gdzie nastąpił błąd.
No tak.
Czy ona mnie wpisała do tego swojego systemu dzień później, aby powiedziała mi dzień wcześniej, czy właśnie mój kalendarz się pomylił, bo ja staram się bardzo być czujna, kiedy wpisuję coś do kalendarza, żeby to był konkretny dzień, konkretna godzina. A tutaj nastąpił jakiś błąd w Matrixie i nie wiemy gdzie.
Błędy się zdarzają, no, trzeba to zaakceptować. Ale póki co jakby ja jestem generalnie zadowolony z tego naszego z tego naszego systemu, bo oczywiście jest podatny na błędy, ale póki co nam się sprawdza całkiem dobrze i
tak.
I lubię patrzeć na ten kalendarz w kuchni. W sensie, że ta fizyczna wersja, mimo tego, że jest najdalsza od nowych technologii fi, to jednak daje jakąś taką dobry ogląd tego, co się dzieje w miesiącu. Dużo łatwiej jest zidentyfikować właśnie miejsca, w których może coś się wydarzyć i jak z kimś się próbuję umówić przez telefon, czego nienawidzę, bo ja jak nie widzę kalendarza przed oczami, no to jakby nic nie jestem w stanie powiedzieć, a czasem jest tak, że no przez telefon ktoś się już chce umówić na konkretną rzecz.
Ale
no
wiesz, jak wtedy możesz włączyć głośnik i spojrzeć do aplikacji kalendarz.
Na głośniku gadał, co ja jestem. W każdym razie tak, ja sobie idę do kuchni i sobie patrzę i wszystko jest w porządku.
Najważniejszy w każdym razie jest ten zwyczaj, żeby jak tylko coś umawiasz, od razu wpisać to w kalendarz w telefonie.
Zdecydowanie tak.
I trochę nie rozumiem ludzi, którzy jak się próbują ze mną umówić, mówią, no ale ja nie wiem. Znaczy, chyba rozumiem, bo może po prostu oni nie chcą się ze mną umówić i dlatego tak ściemniają, że nie wiem i że nie mogą spojrzeć w swój kalendarz w telefonie, albo może nie prowadzą kalendarza w telefonie.
Albo mają właśnie taki notatnik, który noszą ze sobą i tam wpisują.
No ale
wszystko.
To właśnie nie noszą go, bo nie zaglądają do niego w tej chwili, kiedy się ze mną umawiają. Więc no ja pierwsze co robię, jak się próbuję z kimś mówić, to mówię, okej, spójrzmy, kiedy mam czas i w tej chwili sprawdzam. I jak się umawiam, to od razu zapisuję. Nie muszę pamiętać potem tego.
Oczywiście.
I też nie muszę tego zapominać i nigdy z nikim nic nie potwierdzam, bo uważam, że potwierdzanie to jest zawracanie głowy. Więc jak się z kimś umówiłam, no to jesteśmy umówieni. A jak się coś zmieni, to któryś z nas się odezwie i powie, słuchaj, no jednak nie mogę. To potwierdzanie to mnie naprawdę doprowadza czasami do załamania rąk.
Jakby ktoś chciał taki kurs, jak zdenerwować Arlenę, to wystarczy, że się z nią umówicie na spotkanie i tak ze 2 albo 3 razy potwierdzicie,
koniecznie,
że na pewno jesteście umówieni.
Na 3 dni przed, na 2 dni przed, na dzień przed i potem jeszcze najlepiej na
nie
godzinę.
Nie wierzę w to.
No i co się wtrącasz? Mówię teraz. I'm walking over here.
To powinnaś mieć włoskie korzenie, żeby tak powiedzieć. To tak, wiesz, nie można bez włoskiego akcentu.
Ja sobie mogę mówić, jak chcę.
Okej. Okay. No dobrze. Dobrze, więc kalendarzowe sprawy, ale no tak, ten fizyczny jest git. Wiesz, chciałbym jakąś wymyślić jakiś patent na to, żeby była jakaś hybryda fizyczno-elektroniczna z synchronizacją, ale właśnie, żeby też nie była takim po prostu, wiesz, wielkim ekranem, który sugerują nam TikTokowy marketing.
Ekrany jednak lepiej ograniczać. Im mniej ekranów, tym lepiej, szczególnie w domach, gdzie są małe dzieci.
To prawda, to prawda. I ja na dzisiaj przygotowałem kilka rzeczy i jedna z nich jest bardzo nietechnologiczna, ale myślę, że może być ciekawa ze względu na naszą planowaną przeprowadzkę kiedyś tam, ponieważ jakby przeprowadzka wiąże się z tym, że będziemy mieli też kawałek ogrodu. No i tam oczywiście jest trawa, można ją kosić i to będzie moje zadanie.
Nawet trzeba.
Właściwie to teraz też muszę pamiętać, już nawet teraz chyba muszę sobie wpisać do kalendarza właśnie takie powtarzające się zadanie, że co 2 tygodnie trzeba będzie skosić.
No bez przesady, wyjdziesz z domu, to chyba masz oczy i zobaczysz, że trawa się nadaje do skoszenia.
Ale jeszcze trzeba sypnąć nawozem, no to jest skomplikowane, myślisz, że to takie proste. To jest skomplikowany proces, to trzeba wszystko, wiesz, ustalić, co po czym i tak dalej. Ale oprócz tego mamy też rośliny różnego rodzaju, jakieś tam drzewka.
Nie za dużo, ale
nie za
tak.
dużo, ale troszkę jest. I to, co znalazłem w internecie, to ja bym to chciał. Tylko, że to jest dostępne
znowu,
tylko
znowu
w Stanach.
Znowu coś byś chciał. No
coś bym chciał, ale myślę, że to może ci się spodobać, no, jako koncept.
Zobaczmy.
Uwaga. Czy znasz takie kwiaty, które się nazywają petunie?
Tak.
To takie troszkę...
Właśnie powiedziałam, że tak, ale wyjaśnijmy tym, co nie znają.
Są petunie, to są takie kwiatki, które wyglądają trochę jak dzwonki. I jakiś ziomek, wyobraź sobie, który się nazywa Keith Wood, jest naukowcem. I on od 40 lat pracuje nad różnego rodzaju mutacjami kwiatów i zwierząt. I udało mu się 40 lat temu, jeszcze jak był studentem, zrobić taki projekt, że udało mu się wszczepić jakiś gen pobrany z świetlików, tych, które świecą dupkami.
Ja rozumiem, co to
tak.
są świetliki.
I wszczepił go w jakąś tam roślinę, wtedy to było coś innego, to nie była petunia, ale wszczepił go i jeszcze przy wsparciu jakichś tam dodatkowych działań udało mu się uzyskać kwiat świecący w nocy. I oficjalnie od lutego tego roku pan Keithwood wprowadził na rynek produkt, którym są świecące petunie. To znaczy one są po prostu zmutowane właśnie z tymi świetlikami i normalnie świecą w nocy.
Mhm.
Gaśnie słoneczko i nagle twój ogród rozświetla się kwiatami petunii.
Mhm.
Które oczywiście no, jest to jakieś tam nie super mocne światło, więc no, nie rozświetli ci całego trawnika, ale jakby w miejscu, w którym one są, faktycznie będzie trochę jaśniej.
Jak roślinność na Pandorze z Awatara.
Prawda? No ale myślę, że to naprawdę super wygląda. Nazywa się Firefly Petunia, no bo jakby z tych dwóch rzeczy się składa i wygląda naprawdę...
This looks like a regular garden petunia.
Wygląda normalnie, ja tu puściłem wideo, pewnie słyszeliście kawałeczek. W każdym razie wygląda normalnie jak petunia w trakcie dnia, bo ma białe kwiatki, żółte wnętrza, zupełnie niczym się nie wyróżnia. Natomiast w nocy, jak tylko słoneczko się chowa, to zaczyna świecić na taki zielony, fluorescencyjny kolor. Czy jesteś podjarana, czy jakby poczułaś to, że musisz ją mieć?
Nie, zupełnie nie.
Czyli musimy. Będę sprowadzał sadzonki ze Stanów.
Koniecznie.
Wszystkich słuchaczy, którzy są w Stanach, zachęcam do kontaktu.
Wysyłajcie sadzonki.
Wysyłajcie sadzonki, będziemy to sadzić u nas koniecznie. Mm-hmm. Sadzić bez palenia, ale zalegalizujemy. Mm-hmm. Ale to jest ciekawe też, że żeby w ogóle można było sprzedawać te kwiaty przez to, że są zmodyfikowane genetycznie, to FCC amerykańskie musi wyrazić na to zgodę. Przeprowadzić badania, czy ta właśnie odmiana nie jest szkodliwa i tak dalej, więc ostatecznie ją rzeczywiście zatwierdzili i można ją kupić, więc no, bardzo ciekawe. I wiesz, ile trwał jakby tworzenie tego kwiata od momentu, kiedy udało im się zrobić pierwsze przeszczepienie DNA do dzisiaj, czyli do lutego, kiedy kwiat wyszedł na rynek i faktycznie został zatwierdzony przez Department of Agriculture, nie FCC, tylko Department of Agriculture.
Czyli Ministerstwo Rolnictwa, innymi słowy.
Tak jest.
No, strzelam, że 3 lata.
10 lat.
No to blisko, tam 3-10, co za różnica.
A, to bardzo blisko. No, w każdym razie bardzo, bardzo fajny projekt. Myślę, że ociera się o technologiczne klimaty. Świecące kwiaty to jest to, coś, co absolutnie mnie zainteresowało.
W jaki sposób to się ociera o technologiczne klimaty?
No bo świeci.
Czyli świetliki też są technologiczne,
no,
tak?
No pewnie. Jak najbardziej.
A wiesz, że świetlik to jest jedyne źródło światła, które nie generuje również ciepła?
A widzisz, to te kwiaty pewnie też nie generują.
No pewnie nie. Teraz już są dwa takie na świecie. Świetliki i petunie świetlikowe.
Świetlikowe petunie. Ja bardzo chętnie jestem za podjarany. Także jeżeli jesteście w Stanach i znajdziecie je, moja skrzynka pocztowa jest otwarta.
Moja jest zamknięta.
Dobrze. Ja wezmę. Posadzę tam, gdzie ty nigdy nie będziesz mogła spojrzeć.
Ciekawe, gdzie to będzie.
Zasłonię jakoś, nie wiem, zobaczymy.
Myślę, że prędzej są takie miejsca, gdzie ja bym mogła coś posadzić, a ty tam nie spojrzysz. Na przykład na wysokości 1,70 m.
To zabawne, oczywiście. Albo na przykład tam, gdzie jest najwięcej kurzu.
O, właśnie.
Ja w to miejsce nigdy nie patrzę.
Nie widzisz, nie?
No,
są
ale
takie żarty wewnętrzne, inside joke'i tak zwane,
tak?
Ponieważ może nasi słuchacze nie wiedzą, ponieważ nas nie widzą, ale ja jestem wyższa od pana Wojciecha i dlatego zdarza się, że widzę więcej. Wczoraj na przykład również spacerowałam z koleżanką niższą ode mnie, z Pauliną. Aha. I przeszłyśmy obok drzewa i ja mówię, o, jak to ładnie pachnie, a ona mówi, u mnie nie pachnie. Ja mówię, no tak, bo to nie to piętro.
No tak, no niestety. Niestety my mali Short Kings and Queens. No to jest jakby bardzo internetowy mem o właśnie Short Kings i że my jesteśmy królami i w ogóle nie mamy się czego wstydzić.
Ależ oczywiście, że nie. Bądźcie sobie królami. Czy tam królikami, jak wolicie.
Dobrze, więc taka ciekawostka kwiatowa.
Technologiczna.
Bardzo technologiczna, bo świeci to bez prądu.
Tak.
Bez prądu.
Unplugged, to jest bardzo technologiczne.
Dokładnie, unplugged. Jak te małe koncerty. Tiny Desk Concert. Prawie że unplugged.
Jeszcze coś masz równie technologicznego?
Nie no, mam jedną mocną rzecz. Jedną taką ciekawostkę, że udało się uzyskać badaczom, którzy próbują cały czas wycisnąć z naszych łączy internetowych jak najwięcej, udało się przekazać dane przez światłowód w prędkości 301 terabitów na sekundę.
Nie wiem, ile to jest.
Bardzo dużo.
A.
To jest bardzo dużo. To jest... już ci mówię.
Ile to jest boisk piłkarskich? To mnie interesuje.
Nie, powiem ci inaczej. Średnio w Stanach internet taki stacjonarny ma prędkość około 242 megabitów na sekundę. Mhm. Nie? To jest... Więc 301 terabitów na sekundę to jest 1 200 000 razy szybciej.
To chyba nie umiem. Czy twój mózg to
ogarnia?
Nie, zupełnie nie ogarnia tego.
No właśnie. Żebyś wiedziała, no to można na przykład, tutaj mówię o tym, że można coś tam, a już nie mogę znaleźć tego przykładu, ale pokazywali, że, że filmy 8K to można ich ściągnąć ileś tam na sekundę dużo. No, w każdym razie najważniejsze jest w tym całym newsie to, że nie będziemy, żeby wykorzystać tego typu prędkości, a one są naprawdę ekstremalne, to nie są prędkości, które przydadzą się tobie czy mnie. Na pewno nie, tylko bardziej na przykład w centrach danych, że gdzieś, wiesz, komunikacja między super szybkimi komputerami będzie potrzebna, czy nawet komunikacja z tymi modelami AI i tak dalej, że jakby no, trzeba wysłać bardzo dużo danych w bardzo krótkim czasie, no to do tego będzie przydatne, a nie do końcowego użytkownika jak my. Natomiast co jest najważniejsze w tym, to, że taką prędkość udało się uzyskać na zwykłym światłowodzie. To znaczy, że kabel jest dokładnie ten sam, jaki dzisiaj mamy i z jakiego dzisiaj korzystamy. Więc jedyne, co się zmienia, to oni tam dokładają dodatkowe spektrum światła, no bo światłowód działa na świetle.
To zupełnie jak świetlik i świecące petunie.
No widzisz, wszystko się łączy. Wszystko to technologiczne tematy. I rzeczywiście no, dzięki wykorzystaniu jakiegoś tam nowego spektrum udało im się uzyskać taką prędkość i to jest super, że jak dzisiaj nam nasi dostawcy kładą światłowody do naszych mieszkań, to potencjał na to, jakie prędkości będziemy mogli już na tych gotowych kablach, już położonych, uzyskać, jest bardzo duży. To znaczy, że naprawdę mamy jeszcze bardzo duży margines do tego, żeby nie musieć zmieniać infrastruktury i okablowania, żeby uzyskać po prostu bardzo fajne wyniki, jeżeli chodzi o prędkość. Nie?
To jest dobra wiadomość.
Prawda? No jeszcze jednak coś dobrego i ważnego. Więc no ja też się cieszę, bo jakby dzisiaj rozmawialiśmy też wielokrotnie o Orange'u, który nam dostarcza światłowód, który ma tą ofertę 2 giga pobierania, ale to pobieranie to jest tylko na dwa oddzielne urządzenia, bo złącza w fanboxie 6 są tylko 1-gigowe, więc trzeba dwa urządzenia podpiąć, żeby to wykorzystać. Skomplikowana sprawa. Ale od tamtego czasu się trochę zmieniło, bo Orange w kilku miastach uruchomił testowo na razie, chyba, chociaż już komercyjnie chyba można zamówić, usługę 10 giga na światłowodzie. Kosztuje około tam trochę więcej niż 200 miesięcznie, ale rzeczywiście dostaje się fanboxa 10 już i on ma wyjście LAN-owe 10 giga. Z tego urządzenia, więc wtedy już jak masz swoją własną infrastrukturę, to z tego fanboxa tylko się przepinasz do siebie i możesz z tego korzystać i faktycznie jest 10. Wysyłania nie pamiętam, bo nie pamiętam czy jakby oficjalnie o tym mówili, ale rzeczywiście jest to prędkość bardzo, bardzo duża, no ale dość drogo, no 200 miesięcznie to już jest, wiesz, chociaż taniej nadal niż Starlink. Bo Starlink kosztuje chyba 4 czy 5 stów, no ale jest dostępny w teorii wszędzie. Natomiast tutaj rzeczywiście jest do domu dostarczone jest 10 giga. Może kiedyś, na razie myślę, że nie potrzebujemy aż takiej prędkości.
Ja raczej myślę, że na pewno kiedyś, bo to się tylko będzie zwiększać.
A to oczywiście, no ale plus jest taki, że
jeszcze nie.
Okablowanie jest tak położone w domu, że wytrzyma to 10.
Dlatego
więcej
remont
już
tak
nie.
Długo trwa, bo tego okablowania jest kilometry.
No to tam parę dziesiąt metrów było tych kabli, jak kładliśmy. No to prawda. Ale tak, dobra wiadomość, internet będzie szybki i nawet nie będą musieli nam wyrywać kabli ze ścian, także spoko.
Okej, no co mamy? To są wszystkie newsy na dziś?
Jeszcze mam, mam dwa jeszcze.
A. To tak. Też będą takie same dobre wiadomości?
Jedna jest zła raczej, ale nie dla nas. W sensie zła raczej dla osób, których dotknęła ta sprawa. Bo...
Do tell.
Do tell. Ale ciekawe. Zastanawiam się nad dobrą zajawką tego tematu, bo on jest mocny, a... może... Czy przewijają ci się na TikToku może fragmenty? Albo na pewno trafiłaś kiedyś na fragmenty programu The Maury Show.
Nie.
Nie? Okej, okay, dobra. Maury To jest program w Stanach, który chyba wrócił po jakimś długim czasie.
Znaczy, ja wiem, co to jest za program. Okay, tylko no to na dobrze, TikToku dobrze. Mi się nie pojawia.
Kiedyś był Jerry Springer, mm-hmm. to w tym stylu, że tam zawsze przychodziły
jakieś... Jakaś
rodzinna drama, tak. Bardzo
tak,
często.
Naprawdę to on jest ojcem twojego dziecka.
I o tym teraz będziemy rozmawiać, proszę pani. Ponieważ bardzo często właśnie tematem tych wszystkich dram jest to, czy partner danej kobiety jest ojcem ich wspólnego dziecka, czy nie jest. No i jakby w zależności
właśnie
od tego...
Nie wiadomo, czy wspólnego, czy jest ojcem jej dziecka.
No tak, czy jest ojcem jej dziecka, jak nie, no to kto jest? I różne zagwozdki się pojawiają.
Jakby to miało jakieś znaczenie.
No wiesz, dla niektórych ma jakieś. No i... Kanadyjska firma, która się nazywa się, proszę ja ciebie, ViaGuard.
Proszę ja ciebie, to jest bardzo ładne określenie.
Ładne to jest.
Lubi nasza znajoma Asia Kołaczkowska to określenie. Proszę ja ciebie.
No to trzeba będzie jej wysłać ten odcinek.
Pozdrawiamy Asię Kołaczkowską, na pewno nas słucha. My słuchamy jej podcastu, więc ona znaczy, też powinna naszego.
Ty słuchasz, no bądźmy precyzyjni,
ja
okej? Okay? No dobrze. Ale polecamy, bo podobno jest dobry. Żona mówi, że spoko.
Jest bardzo dobry, jest bardzo śmieszny, zawsze mi poprawia humor. Polecamy. No znaczy w sumie to nie powinniśmy polecać, bo potem będziecie słuchać ich podcastu, czyli Aśki i Szymona Majewskiego, zamiast naszego. Ale no w sumie... Możecie, macie prawo decydować o
przecież
tym.
Przecież ludzie mają czas, posłuchają sobie tego i tamtego.
Myślisz, że zdążą i jeden i drugi?
Oczywiście.
No może.
Firma ViaGuard sprzedawała testy DNA, właśnie takie, powiedzmy, że przyspieszone testy domowe na sprawdzenie właśnie ojcowstwa. Mhm. Polegały na tym, że wypełniało się jakiś tam formularz na stronie, dostawało się w pocztą zestaw do pobrania DNA. No i tam był taki, wiesz, dość klasyczny, nawet jak w badanie robisz krwi, jak się, nie wiem, masz cukrzycę na przykład, no to nakłuwasz sobie palec, zostawiasz tam parę kropel krwi gdzieś tam do jakiegoś pudełeczka, kasetki czy cokolwiek. I oczywiście potrzebne jest też DNA potencjalnego ojca, no jakby, żeby sprawdzić. No i to wszystko pakujesz, wysyłasz do nich. Oni w swoim laboratorium badają to, tam jest ileś tam tysięcy różnych rzeczy do sprawdzenia, jak się one pokrywają, no to faktycznie mężczyzna jest ojcem, a jak się nie pokrywają, no to nie jest. Prosta sprawa. No i wydaje się, że takie testy są no dość rzetelne, to znaczy przez to, że jest tak wiele tysięcy rzeczy do sprawdzenia przy takim teście, no to myślę, że jak dostajesz wynik pocztą, czy jakkolwiek oni go wysyłają, no to możesz mieć pewność, że faktycznie to jest prawda. No to jest nauka. Nauka nas nie oszukuje. No i okazało się, że niestety, ale ta nauka w firmie ViaGuard była tak dość średnio traktowana poważnie, bo sprzedawali te testy za $800 i mają już na koncie bardzo dużo niestety pomyłek, które absolutnie zniszczyły życie tak wielu rodzin, bo jakby wiesz, przychodzą ci wyniki, okazuje się, że mężczyzna, z którym jesteś, nie jest ojcem tego dziecka. No to co się dzieje wtedy? Najczęściej...
No dramat jakiś się dzieje.
Najczęściej są to dramaty, no rozstania, ojcowie wychowują, jakby mają poczucie, że wychowywali nie swoje dziecko przez x miesięcy czy lat nawet. No depresja, no, nie wiem czy był przypadek jakiś gorszy, ale generalnie no, nikt nie był zachwycony tą sytuacją i te błędy były no, przerażające. I okazało się, że rzeczywiście jakby sposób, w jaki były badane te próbki DNA był absolutnie dramatyczny. Koleś, który założył tą firmę, ma dzisiaj 91 lat, nazywa się Harvey Tenenbaum. Tenenbaum, takie nazwisko, takie wiesz, izraelskie bym powiedział. Mm-hmm. I pan, nie wiem czy przy każdym, ale był bardzo zaangażowany i był bardzo jakby ma do dzisiaj takie poczucie, że musi zarządzać tym laboratorium i uprawiać tak zwany micromanagement, czyli jak wtrybia nos we wszystko, co się tam dzieje. I do tego stopnia, że jak się okazało, zanim dostałaś te testy pocztą, to trzeba było wypełnić dość szczegółowy formularz. A w formularzu były pytania o takie rzeczy, jak kiedy pani miała owulację, kiedy były miesiączki i to w czasie, kiedy teoretycznie miało być poczęcie. I kobiety musiały wypisać wszystkich partnerów seksualnych, z którymi miały wtedy kontakty.
Nie wierzę.
Tak, a co jakby do badania DNA nie masz żadnego wpływu, jakby to nie ma znaczenia. Przecież sprawdzamy tylko, czy to równa się to,
tak, czy te dwie próbki mają coś wspólnego.
Dokładnie. A tutaj rzeczywiście były wpisywane te dane przez formularz i pan Harvey Tenenbaum dostawał na biurko te wszystkie dane i on pokazywał, a nie, to na pewno ten gościu jest ojcem. Po prostu wyciągał wniosek z tego formularza w głównej mierze.
Czyli te próbki w ogóle nie były mu potrzebne.
Te próbki to nie wiem, może coś tam badali, może nie.
Geniusz.
Geniusz, nie?
To i tak dziwne, że tak mało pomyłek dokonał.
Prawda? No i oczywiście, bo tam NPR robił, nie, CBC robiło, CBC News robiło wokół tej sprawy jakąś większe dochodzenie. Nawet odwiedzili go z ukrytą kamerą i właśnie podczas nagrywania ukrytą kamerą on się przyznał do tego, że mieli dużo błędów i do tego stopnia, że nawet na Facebooku podobno jest grupa rodzin, które zostały poszkodowane przez tą firmę. No i wyobraź sobie, że szukasz wsparcia w internecie wśród osób, które też przeżyły dramat rodzinny związany z tym, że no, nie wiadomo, czy ten pan to jest ojcem, czy nie jest. No to jest po prostu coś niesamowitego. I jestem w takim szoku, jak przeczytałem to, że w ogóle mogło dojść do takiej akcji w ogóle. No jakby wierzyłem zawsze w na przykład właśnie w te historie z programów Morego czy tam Jerry'ego Springera, że jakby zakładałem, że okej, ostateczna odpowiedź na pytanie jest zamknięta w tej kopercie, która przyszła z laboratorium. Nie? Że jakby to jest, no to mówi nam wszystko. A jak się okazuje, nie zawsze. Więc jak się dowiedziałem o tej sprawie, to po prostu wszystkie witki mi opadły i już w co mamy wierzyć, jak nie w naukę?
Znaczy w naukę można wierzyć, tutaj nie było żadnej nauki.
No
tutaj
właśnie.
Tutaj po prostu
tak.
Był jeden wielki szwindel.
Tak jest. A już przestali. Jakby oni tam w 2000 chyba którymś roku przestali sprzedawać te testy i pan Tenenbaum twierdzi, że dlatego, że po prostu ten środek, którego używali do testów, który jakoś tą krew tam zachowuje, coś, że on podrożał. Po prostu im się już nie opłacało.
Jasne.
Więc wiesz.
Na pewno kosztował więcej niż $800 za jedno badanie. No.
Także taka ciekawostka. Wierzyć, nie wierzyć, no, bywa różnie.
No to nie jest dobra wiadomość.
Prawda? Załamałaś się trochę, co?
Trochę tak. Ja lubię, jak ludzie robią swoją robotę dobrze, a szczególnie jak obiecują, że zrobią dobrze i potem faktycznie robią dobrze. A to jest tak ważna sprawa i tak można świadomie, no, nie mieści mi się to w głowie, że można podjąć taką świadomą decyzję o tym, że będę to robić byle jak, co tam, $800 zakasowałem, a tam wybiorę, rzucę monetą i napiszę im, jest ojcem albo nie jest ojcem. W ogóle bez pomyślunku o konsekwencjach dla takiej rodziny. Jest to po prostu okrutne.
Wypowiadał się jeszcze jeden z jakiejś innej firmy, która zajmuje się badaniami DNA właśnie tego typu. No to mówił, że te parę kropel, które skapnie ci z palca, to jest po prostu niewystarczające, że żeby zrobić porządny test, to musi być pobrana krew normalnie z żyły, tam 10 chyba mililitrów minimum, żeby zrobić to dobrze. No a tutaj ewidentnie tego było za mało, więc to takie było, wiesz, wszystko palcem po wodzie. Straszne, straszne. Ale za to mamy dzisiaj coś, czego dawno nie było.
Co takiego?
Kącik kulturalny.
A tak.
No właśnie.
Możesz się samej.
No.
Zapraszamy nasze słuchaczki i naszych słuchaczy na kącik kulturalny.
Pilim, pim, pim, pilim, pim.
Tak.
To był dżingiel.
I w tym kąciku kulturalnym dziś możemy porozmawiać wspólnie o serialu, który właśnie skończyliśmy oglądać, pod tytułem amerykańskim Three Body Problem,
tak.
Czyli pod tytułem polskim Problem Trzech Ciał. I jest to bardzo dobrze przetłumaczony tytuł, uważam. Dobrze się składa, że i po języku polskim, i po języku angielskim body, czyli ciało, również dotyczy ciała ludzkiego, jak i ciała niebieskiego. I tutaj właśnie...
Ciało niebieskie.
Tak, tu właśnie akurat chodzi o ciała niebieskie. Jakie są twoje refleksje po obejrzeniu serialu? No spoilers, please.
Dobrze. Bardzo dobrze się zaczął. To jest moje pierwsze wrażenie. To znaczy, pierwszy odcinek bardzo mnie wkręcił, bo było tam dużo jakby, dużo tajemnicy, dużo takich, wiesz, rzeczy, które były niewytłumaczalne i byłem bardzo ciekawy jakby, w którą stronę to pójdzie i gdzie te wytłumaczenia się skończą. Natomiast z odcinka na odcinek on jest, serial jest nadal dobry, także jakby myślę, że warto go obejrzeć, chociaż no widać, że trzeba będzie czekać na kolejne sezony jeszcze, żeby tam się...
Ja nie będę tego robić.
O, okej, dobra, ciekawe. Natomiast on z odcinka na odcinek stawał się coraz bardziej ridiculous.
Ridiculous, niedorzeczny.
Tak, i wydaje mi się, że troszkę się poczułem oszukany przez scenarzystów w takim sensie, że pierwszy odcinek obiecywał odkrywanie tajemnic, które jakby w ciągu tego pierwszego sezonu tak naprawdę jednym pstryknięciem palców się właściwie wszystkie w pewnym sensie rozwiązały. Dość szybko, a spodziewałem się, że to będzie trwało dłużej. No i to rozwiązanie jest takie... No jakoś tak, nie wiem, no nie jestem przekonany do tego, że wydaje mi się, że można było to zrobić lepiej. I on jest sprzedawany też jako taki serial, który jest na przestrzeni czasu robiony, że mamy sceny, wiesz, z przeszłości, jakieś tam chińskie laboratorium coś robi, tam w latach 70. czy 60. Mamy współczesność, no i jakieś tam wyjście do przyszłości teoretycznie, jakby przynajmniej myślami, ale też technologią. Nie chcę właśnie, staram się tutaj omijać wszystko, żeby nie robić spoilerów, ale... Ale jakby to nie siada tak dobrze, jak mi się wydawało. W sensie, że jest to sprzedane lepiej niż ostatecznie w realizacji wyszło. Takie mam poczucie.
Występuje tam również kilkoro aktorów, którzy pojawili się w serialu Gra o Tron. Miałam wręcz wrażenie momentami, że to jest jakiś ciąg dalszy Gry o Tron, bo było kilku aktorów w jednej scenie, których znam z tamtej historii. Ja nie będę czekać na kolejny sezon.
Okej. Okay.
Nie dlatego, że już mam dostęp do drugiego, tylko dlatego, że po prostu nie chcę tracić czasu na oglądanie go dalej. Serial był dobrze rozpromowany, to znaczy słyszeliśmy o nim wcześniej, tam pojawiły się te zwiastuny na Netflixie i tak dalej. I po obejrzeniu pierwszego odcinka byłam zaintrygowana i byłam ciekawa, co będzie dalej. Ale z każdym kolejnym odcinkiem byłam coraz mniej ciekawa. To znaczy wystarczyłoby mi naprawdę przeczytać streszczenie tego, co się będzie działo w kolejnych odcinkach, niż siedzieć, spędzać czas i oglądać te kolejne odcinki. Każdy trwa prawie godzinę, więc uważam, że jest to duże zaangażowanie czasowe z mojej strony. Jedno, co mi się podobało, to to, że obsada składała się z bardzo różnorodnych aktorów, że byli tam nie tylko biali, heteroseksualni mężczyźni, ale było tam bardzo dużo różnych narodowości i ras.
Nie zapominajmy, że to jednak jest produkcja Netflixa, więc można tego oczekiwać. Oni są z tego znani.
No dlaczego? Nie zawsze tak jest. Ale tutaj rzeczywiście dużo głównych bohaterów to byli aktorzy i aktorki niebiałe. Można też posłuchać kilku akcentów angielskich, bo jest bohaterka, która mówi z akcentem nowozelandzkim. Jest jedna aktorka amerykańska, jest większość aktorów mówi po brytyjsku, ale też z różnymi lokalnymi akcentami i bardzo przyjemnie się tego słucha. Przyjemnie się słucha tej różnorodności, a jednocześnie mówią dosyć powoli, dosyć wyraźnie. Można sobie śmiało obejrzeć w oryginale, ewentualnie wspomóc się angielskimi lub ewentualnie polskimi napisami.
Chociaż jestem prawie przekonany, że to tak dźwiękowo mi nie pasuje, że głos policjanta, który tam się pojawia, znaczy bardziej detektywa, tego detektywa, że mam wrażenie, że był robiony w postprodukcji.
Tam było
że
wiele był takich
nagrany,
scen.
Wiesz.
Ja myślę, że tam było wiele takich scen, gdzie głosy były potem dogrywane w tak zwanym poście, jak to się mówi w tej branży. No, ale to mogło wynikać z jakichś tam technicznych, powiedzmy, uwarunkowań. Ale ogólnie rzecz biorąc, to słuchało się tego dobrze. Co do samej historii, no właśnie jestem tak mało usatysfakcjonowana. Pamiętam, jak obejrzałam Władcę Pierścieni bez czytania wcześniej książek, bo książka mnie po prostu pokonała po kilku pierwszych stronach. Zagubiłam się w imionach, nazwach miejsc, nazwach różnych terminach. Po prostu no, nie umiałam tego ogarnąć umysłem tego świata. Więc pomyślałam sobie, a obejrzę film, to wszystko zrozumiem. Nic bardziej mylnego. W dodatku po obejrzeniu ostatniej sceny miałam poczucie, że teraz dopiero się akcja powinna zacząć, a tu bęk, napisy końcowe. No i w sumie trochę podobnie mam tu, co oznacza, że serial od razu został stworzony z myślą o tym, że będzie się składał z wielu sezonów. Ten pierwszy sezon to nie jest koniec, zdecydowanie. No, może faktycznie nie będziemy zaspoilerować, chociaż dużym spoilerem by to nie było, jaka jest ostatnia kwestia w ostatnim odcinku, ale żeby się nikt nie doczepił, to może nie powiemy. No, chociaż jest dosyć generyczna.
Jest generyczna.
Także jeśli ktoś lubi takie science fiction, bardziej trochę tu jest science, a potem dochodzi trochę bardziej fiction, to oczywiście polecamy. Technicznie jest zrobione bardzo dobrze. Widać dużo pieniędzy włożonych w
chociaż
tę produkcję.
Wszystkie na przykład efekty specjalne mi się podobały, szczerze mówiąc. Szczególnie mi się nie podobał efekt, jak... No właśnie.
No
jak
właśnie.
To powiedzieć
nie taki
teraz.
Jeden efekt ci się nie podobał.
Tak.
I zostańmy na tym.
Tak.
Natomiast no, jeśli ktoś ma ochotę, można, ale są lepsze. Czyli zareklamuję ten serial tak jak mój dawny kolega Radek Kotarski reklamował moją książkę. Są gorsze.
No tak, tak, to prawda. To prawda, ale rzeczywiście jakoś, bo to jest w ogóle serial oparty na książce, więc nie wiem, czy przypadkiem nie lepszym pomysłem byłoby przebrnięcie przez książkę, bo już tak, po pierwsze wszystkie sezony już ogarniesz, nie musisz czekać na kolejne, bo wszystko w książce jest.
To ja jednak chyba przeczytam streszczenie tej książki.
Można i przeczytać streszczenie. No bo jakby rzeczywiście jest to trochę rozciągnięte i to nie jest tak, że w każdym odcinku bardzo dużo się dzieje. No nie, nie do końca. No tam wiadomo, że historia się porusza do przodu, ale to tempo z czasem jakoś tak maleje i mam wrażenie, że niby jest ten moment, w którym oni... Tak jak w większości seriali czy filmów jest jakiś tam moment kulminacyjny. Wszyscy się do tego przygotowują, później jest coś się dzieje i to, co się faktycznie dzieje jest bardzo dalekie od pierwszego odcinka, w którym gdzieś mamy takie różne, wiesz, tajemnicze sprawy i tak dalej, że jakby zupełnie to skręca w takim bardzo dalekim kierunku, który jest dla mnie nie do końca zrozumiały, czyli po prostu myślę, że można było to zrobić lepiej, no ale okej. Okay.
Tak, czasem jest też w życiu. Życie skręca w zupełnie innym kierunku, niż się spodziewałeś.
Tak, to prawda. Tak może być. Tak może być. No dobrze. Natomiast jest serial, który ja bym chciał zacząć teraz.
Jaki byś chciał zacząć serial?
Zobaczymy, czy to przejdzie. Uwaga. Ponieważ na Rotten Tomatoes, czyli na serwisie, który ocenia filmy i seriale.
Rotten, zgniły. Tomatoes, pomidory.
Tak jest. Jest ten serial, ma już ocenę 97 na 100. To jest bardzo wysoka. I serial jest oparty na historii z gry komputerowej, czyli Fallout.
Świat... I taki jest też tytuł serialu? Fallout?
Tak. Świat postapokaliptyczny. Ludzie wychodzą ze swoich, oni to nazywają Vault.
No tak, bo ja grałam w Fallout Shelter, to jest to?
Tak, tylko no tak, tak, tak. To jest ten świat. No, generalnie ten lore, jak to się mówi, i jak najbardziej jest serial i rzeczywiście ma bardzo wysokie noty i myślę, że no, warto będzie zacząć. A premiera tego serialu jest dzisiaj.
Rozważę.
Dobrze.
Cóż, wniosek. I komisja się zastanowi, kiedy rozpatrzy.
Nice, bardzo fajnie.
No, Rzeszek się cieszy, ja też. No, zobaczymy. Pierwszy odcinek myślę, że będzie kluczowy.
Jak zawsze.
Jak zawsze, jak zawsze. No dobrze, to myślę, że to na dzisiaj wystarczy. Bardzo dziękuję tobie.
Ja też dziękuję tobie.
Jak w tych coachingowych. Dziękuję tobie, że byłaś ze mną na nagraniu tego podcastu.
A ja dziękuję tobie, że mnie zaprosiłeś do tego podcastu na współprowadzącą.
Okej, okay, cofamy się aż tak bardzo. Dobrze, w porządku. Cieszę się również, że to był dobry wybór. Słyszymy się za tydzień, a z patronami już za chwilę. Bo jak chcecie zostać patronem, to bardzo prosta sprawa. patreon.com/ywypy i tam sobie wchodzicie, wrzucacie pieniądze i macie dodatkowe odcinki.
Ja cię kręcę, naprawdę?
Szok!
Wow.
Polecam. Pa.
Jest Łos Podcast. O technologii z wąsem.